Partnerem odcinka jest Trade Republic.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Tysiące lat temu zrobiliśmy dla was odcinek o brawurowej ewakuacji rezerw polskiego złota, kiedy Niemcy zaatakowali nasz kraj we wrześniu 1939 roku. Są jednak takie rzeczy, które są cenniejsze dla narodu, dla historii, niż nawet tony złota. Dla nas jest to choćby szczerbiec, najważniejszy miecz w naszej historii. Nie mógł wpaść we wrogie ręce. Podobnie zresztą jak sporo innych bezcennych rzeczy zgromadzonych na Wawelu. Dziś opowiemy wam o dramatycznym ratowaniu tego wawelskiego skarbu w czasie II wojny światowej. Na jak naiwnym pierwotnie założeniu opierał się plan ewakuacji? Czy w czasie ratowania tego bezcennego skarbu mimo wszystko znalazł się czas na obalenie kilku flaszek i czy ktoś na ten skarb czaił się jeszcze inny niż Niemcy? Czas na historię bez cenzury. Niemiecka agresja na Polskę w 1939 roku różniła się w wielu aspektach w sumie od hiszpańskiej inkwizycji, ale między innymi w tym aspekcie, że się jej wbrew stereotypowi spodziewano. Dowodów na to jest sporo. Jednym z nich jest choćby plan ewakuacji wawelskiego skarbu opracowany już na pół roku przed rozpoczęciem tegoż konfliktu. Zacznijmy od tego, co miało trafić w bezpieczne miejsce. No przede wszystkim szczerbiec, najważniejszy miecz w naszej historii, miecz koronacyjny królów Polski. W zasadzie to jak chcecie, możemy wam zrobić o nim oddzielny odcinek, bo naprawdę jest o czym gadać, a póki co niech nam wystarczy informacja, że to jedyne insygnium władzy piastowskiej, jakie nam zostało. I zanim przejdziemy dalej, to naturalnie musi paść pytanie, co się stało z pozostałymi. Otóż po trzecim rozbiorze trafiły do Prus, gdzie po pewnym czasie zostały przetopione, żeby Polaków upokorzyć, tak? No, nie do końca. Być może pruski władca Fryderyk Wilhelm III miał jakąś tam cichą satysfakcję, że oto właśnie upłynnia polską historię, ale główny powód był taki, że po wojnach z Napoleonem pustki w pruskim skarbcu były tak ogromne, że zdecydowano się przetopić właśnie między innymi polskie insygnia na monety. Ale żeby nie było, że tylko Niemcy tacy źli, to Rosja też nam co nieco z Wawelu po rozbiorach zawinęła. Chodzi konkretnie o te bezcenne arrasy, czyli no te takie dywany na ściany. Część zawisła w oryginalnej formie w Pałacu Zimowym w Petersburgu, inne były docinane tak, żeby akurat pasowały do wnętrza, a jeszcze inne poszły na tapicerkę do mebli. Niby po upadku caratu nam je oddano, ale też tylko część. Tym samym niczym te arrasy i my zatoczyliśmy narracyjne koło i wracamy na Wawel. Zatem do ewakuacji przeznaczono szczerbiec, arrasy, na które przygotowano takie specjalne metalowe tuby, a do tego w 20 metalowych skrzyniach miały się znaleźć jeszcze między innymi miecz, który dostał Sobieski od papieża po tym, jak nasz król uratował chrześcijańską Europę pod Wiedniem, buławy hetmańskie, zbroje, złota zastawa i jeszcze sporo innego, może mniej kultowego, ale za to bardzo, bardzo cennego historycznego szpeju wysadzanego drogimi kamieniami. Jak planowano to wszystko przewieźć? Ustalenia były takie, że pomoże wojsko. Skarb zostanie przetransportowany samochodami w bezpieczne miejsce, konkretnie do Jarosławia, i tam pozostanie ukryty do momentu, jak się front ustabilizuje, bo przyjdą nam z pomocą sojusznicy. No niebawem miało się okazać, że wszystko się w tym planie posypie, ale jeszcze 30 sierpnia uważany był on za zupełnie spoko. I tegoż dnia zaczęła się też, jak to śpiewa Ewa Farna, ewakuacja. Chociaż bardziej było to póki co umieszczanie w skrzyniach. Ewy tam jednak... Pani Ewy, nie jesteśmy na ty. W każdym razie pani Ewy tam jednak nie było. Byli za to Józef i Stanisław. Józef Krzywda Polkowski, odpowiedzialny za obronę przeciwlotniczą w Wawelu, jak już przyjdzie co do czego, a ten Stanisław, o którym wspomniałem, to Stanisław Świerz-Zaleski. kustosz, który otrzymał zadanie wyruszenia ze skarbem i opieki nad nim już w miejscu ukrycia. Obu panów los połączył na dłużej niż się spodziewali. Czy skarb wyruszył już 1 września? Otóż nie. Początkowo, zgodnie z planem, czekano na rozwój wydarzeń, ale szybko zaczęły docierać niepokojące informacje. Niemcy parli do przodu, jak to Niemcy w tym okresie, a na pomoc wojska, jak się okazało, nie można liczyć, bo naszej armii dupsko paliło się tak strasznie, że wszystko, co jeździ, zostało przesunięte do walki. Kurczę, no to co, może koleją? No, nie do końca dało radę, bo Niemcy bardzo sprawnie bombardowali tory. Kurczę, no to cóż tu robić? W końcu pojawiła się opcja, pewnie nie wszystkim na początku się to spodobało, jeśli chodzi o pracowników Muzeum na Wawelu, bo pewnie część była za Krakowią, no ale koniec końców ustalono, że trzeba postawić wszystko na Wisłę. Dobra, proszę się tam przesadnie nie denerwować w tym Krakowie, schować maczety, wiadomo, że chodzi o rzekę Wisłę. Transport królową polskich rzek był w zasadzie jedyną jeszcze możliwą opcją na wykonanie polecenia, jakie kierownik Wawelu otrzymał z Warszawy. Jak najszybciej ewakuować skarb pracowników muzeum, ich rodziny i jeszcze do tego duchownych z katedry. Łącznie kilkadziesiąt osób. Zaczęto poszukiwania barki, która da radę sprostać temu zadaniu i w końcu znaleziono taką do transportu węgla, a w międzyczasie szukano jej kapitana. I zgadnijcie, gdzie go w końcu znaleźli.
Jak to gdzie? A gdzie się znajduje kapitanów?
Oczywiście, że w knajpie. Kapitan, podobnie jak jego pomocnik, był już odrobinę podpity i bardzo zmęczony po dwudniowym rejsie i absolutnie nie miał ochoty ruszać znów, zwłaszcza, że może, przypomnijmy, trwała wojna, ale wtedy uświadomiono go, cóż to za misja i nastąpiła bardzo filmowa scena. Kapitan spojrzał na swojego pomocnika i powiedział: wyśpimy się na tamtym świecie, a skarbów wawelskich szwabom nie oddamy. Wyszli z knajpy, załadowana barka ruszyła o 21.03 września. Czy były problemy? Ależ oczywiście! Po pierwsze, coraz częściej pojawiające się w okolicy niemieckie samoloty. Musieli płynąć głównie nocami, a w dzień kryć się w trzcinach, ewentualnie płynąć pod takim kamuflażem na szybko zrobionym z przybrzeżnych roślin, dzięki któremu barka wyglądała jak niewielka wysepka. To jednak nie wszystko, bo jak być może pamiętacie z jednego z poprzednich odcinków, lato 1939 roku było bardzo suche, więc poziom wody w rzece był bardzo niski, nurtu praktycznie nie było, barkę trzeba było czasami wręcz przepychać, ale z drugiej strony załoga miała też sporo szczęścia. Kiedy tak wlekli się ledwo płynącą Wisłą, to w pewnym momencie wyprzedziła ich motorówka, którą, jak się okazało, płynął krakowski dyrektor żeglugi rzecznej. Na szczęście zatrzymał się niedaleko przy brzegu i kiedy ludzie z barki do niego dotarli i powiedzieli mu, co ze sobą mają, to ten wziął barkę na hol. No i teraz poszło już łatwiej. 9 września dobili do brzegu Wisły w Kazimierzu Dolnym, no i teraz trzeba się było zastanowić, co robić dalej. Ustalono, że na miejscu ze skarbem zostaną Polkowski, Zaleski i jeszcze czwórka pracowników, a reszta ekipy na własną rękę postara się dostać do Lublina. My oczywiście zostajemy ze strażnikami skarbu. Zaleski cudem dodzwonił się do Warszawy i powiedziano mu, że transport jakiś pojawi się rano i faktycznie pojawiło się 12 furmanek, aczkolwiek po dojechaniu do jednej z wiosek chłopi zaczęli się buntować, że oni to już dalej w sumie nie jadą, ale sytuację ogarnął obecny na miejscu sołtys, uświadomiony, co jest w transporcie i on się nie pierdzielił, tylko steroryzował woźniców swoim gnatem. Jednak terror nie mógł trwać przesadnie długo, po kilku godzinach znów trzeba było szukać transportu, a potem kolejnego, jednak zawsze udawało się koniec końców jakieś furmanki wykutasić, jak odpowiednie osoby zostały poinformowane, co jest w skrzyniach. W międzyczasie opiekunowie starali się w miarę możliwości na bieżąco telefonicznie informować Warszawę, gdzie transport się znajduje, żeby może jednak udało się jakiś zmotoryzowany transport podstawić. W końcu nasi bohaterowie zyskali powody do uśmiechu, bo najpierw na trasie dogonili swoich współpasażerów z barki, a w Tomaszowicach pod Lublinem czekały na nich wszystkich podstawione autobusy i ciężarówka, jakimś cudem skołowane z Warszawy. Mało tego, była też obstawa wojskowa i bardzo dobrze, bo w razie czego to nasi bohaterowie musieliby się chyba tym szczerbcem bronić, co może i nie byłoby takie głupie, wszak kronikarz twierdził, że ten, kto dzierży szczerbiec na wyprawie, zawsze triumfuje, ale żeby być fair, miał na myśli królów, a nie pracowników muzeum. Niebawem przyszły nowe instrukcje, kierować się na Łuck, a tam czekała jeszcze większa eskorta i w sumie nie ma się co dziwić, bo to właśnie w Łucku skarb z Wawelu spotkał się z ewakuowanym polskim złotem. Ten konwój, a zaraz za nim ekipa z Wawelu, ruszył do Rumunii. Nie było na szczęście jakichś potwornie niebezpiecznych przygód, ale za to było sporo smutku. Dzień przed przekroczeniem granicy gruchnęła informacja o tym, że zaatakował nasz kraj Związek Radziecki. Bardzo smutna była też scena przekraczania tejże granicy, kiedy nasi mijali słupek graniczny z polskim godłem, to jeden z mężczyzn stwierdził coś w stylu: napatrzmy się dobrze, bo możemy już tego godła więcej w życiu nie zobaczyć. Skarb znalazł się w Rumunii. I co teraz? Nasza ambasada na miejscu, która, umówmy się, miała wtedy sporo na głowie, stwierdziła, że może przyjąć tylko 3 skrzynie. A co z pozostałymi? Pojawił się pomysł, żeby może oddać je pod opiekę rumuńskiemu królowi, ale nasi opiekunowie nie byli wielkimi fanami tej idei. Nawet nie chodzi o to, że byli jakoś tam historycznie uprzedzeni, bo wiecie, różne rzeczy się potrafiły dziać z naszymi skarbami, jak trafiały w obce ręce. Po prostu rumuński władca miał jawnie proniemieckie sympatie. Ale na szczęście pomogli Brytyjczycy. Lokalny ambasador powiedział: come on, Polacy, tutaj z tymi skrzyniami do naszego garażu i macie tutaj też do niego klucze, żebyście mieli dostęp do waszych rzeczy, kiedy tylko będziecie ich potrzebować. Ale na miejscu byli też już Niemcy, którzy szukali naszego skarbu i mieli po swojej stronie rumuńską policję, ale nie wojsko. Skomplikowana sprawa, nie będziemy teraz tego rozgrzebywać. Tak czy inaczej, rumuńscy wojskowi obstawili ambasadę i nie dopuszczali zbyt blisko lepkich łap, no ale ta sytuacja nie mogła trwać niestety w nieskończoność. Wiadomo było, że skarb trzeba ewakuować gdzieś dalej. No to może Watykan przetrzyma? Nie, Watykan odmówił. Przyszedł więc rozkaz, żeby Zaleski, Polkowski i jeszcze 2 pracowników Wawelu przetransportowało skarb do Francji. Na szczęście nie zostali z tą robotą sami. Akcję koordynowały polskie władze, które akurat wtedy znajdowały się w ojczyźnie Louisa de Finet i udało się załatwić transport morski. Kiedy statek z wawelskim skarbem odbijał wreszcie bezpiecznie od rumuńskich wybrzeży, to nasi strażnicy mogli wreszcie powiedzieć, albo przynajmniej pomyśleć: trzeba się napić. Skąd to wiemy? Bo w czasie postoju w Atenach celem uzupełnienia zapasów nasi udali się na poszukiwanie flaszki i trafili do jednego ze sklepów prowadzonego przez typowego śródziemnomorskiego kupca, w tym znaczeniu, że ów Grek potrafił rzucić paroma słowami w chyba każdym znanym ludzkości języku po to, żeby się przypodobać potencjalnym klientom. I cóż takiego powiedział naszym, jak zorientował się, że są Polakami? No, była to fraza ciekawa. Nieporadnym akcentem stwierdził: Niemcy? Fuj! Polska? Hura! No i tak się sprawy potoczyły, że Grek dość sprawnie sklep zamknął i zaczęli pić. Pękły 4 flaszki, 5 nasi wzięli na wynos i wrócili na łajbę, która ruszyła w stronę Francji. Gdzież u Francuza umieszczono polskie precjoza? W państwowym składzie mebli, ale to akurat całkiem super opcja, ponieważ pracowali tam ludzie doskonale ogarniający konserwację tkanin, a okazało się to całkiem przydatne, bo w czasie rozpakowywania okazało się, że jedna z metalowych tub pękła i na część arrasów wlazła pleśń, a zatem polski skarb był przez pewien czas konserwowany. Żeby nie było, nie za darmo, za wszystko polskie władze zapłaciły, a niebawem francuskie władze miały słono zapłacić za ciekawe założenie, że Niemcy nie wpadną na to, iż linię Maginota można objechać. Znowu trzeba było pakować skarb. Był czerwiec 1940 roku. Dorzucono dodatkowe warstwy izolacji i jeszcze dodatkowe elementy, dodatkowe skarby znajdujące się już wcześniej na terenie Francji. Miecz ceremonialny Stacha Poniatowskiego, kronika Kadłubka, rękopisy Chopina. Bezcenny skarb stał się jeszcze bardziej bezcenny i ruszył do Anglii, a że warunki na statku nie były przesadnie rozpieszczające, to te skrzynie robiły w nocy za łóżka, w dzień za stoły, można rzec sztuka użytkowa. Czy po tym, jak skarb trafił do Londynu, można było wreszcie finalnie odetchnąć ze spokojem i pójść po kolejną flaszkę? No nie, bo już wtedy na wyspach nikt nie miał wątpliwości, że nie ma żadnej gwarancji, że uda się powstrzymać Hitlera, tym bardziej, że Brytyjczycy wtedy zostali w zasadzie sami jako państwo. To też nasze władze dogadały się z władzami Kanady. Polkowski i Zaleski dalej mieli czuwać przy skarbie i byli pod tęgim wrażeniem ekipy, w jakiej przyszło im płynąć przez ocean i nie chodzi wyłącznie o Piłsudskiego i Batorego. Żeby było jasne, Batory to statek, w którym znalazł się transport, a Piłsudski to bliźniacza jednostka, która też między innymi płynęła w tym konwoju ochranianym przez okręty Royal Navy. Na miejscu okazało się, że Batory był zdecydowanie najcenniejszą jednostką, o czym nasi strażnicy nie wiedzieli w czasie rejsu. Otóż na miejscu dopiero dowiedzieli się, że poza skarbem na Batorym były też rezerwy polskiego złota. Skarb wawelski wreszcie był bezpieczny, ale czy trafił w odpowiednie warunki? Otóż te jedne z najważniejszych w naszej historii rzeczy trafiły w miejsce wręcz idealne, do budynku stworzonego na potrzeby archiwum, a zatem były zabezpieczenia przeciwpożarowe, możliwość kontrolowania temperatury i wilgotności, no pięciogwiazdkowy hotel dla antyków, które wreszcie można było wyjąć, oczyścić i nie martwić się o ich los, aż do końca wojny. Niedługo bowiem po jej zakończeniu w Kanadzie pojawił się reprezentant nowej komunistycznej Polski i poprosił opiekunów o udzielenie informacji, skąd skarb wawelski można odebrać. Początkowo opiekunowie nie byli zgodni co do tego, cóż należy uczynić, ale koniec końców stanęło na tym, że nie ma bata, żeby komuchom skarb wawelski przekazać. I takie też było zdanie władz na emigracji swoją drogą. Ale trzeba było znaleźć nowe lokum. Jedną z propozycji był niewielki drewniany kościół pod Ottawą, gdzie był polski proboszcz, ale nasi opiekunowie uznali, że lepiej poszukać warunków lepszych, a przede wszystkim bezpieczniejszych. No bo komuniści jak się zawezmą, to i do kościoła wlezą. Może z obrzydzeniem, ale wlezą. Najcenniejsze rzeczy, za które opiekunowie uznali szczerbiec, rękopisy Chopina, kroniki rzeczy Poniatowskiego, zostały złożone w Bank of Montreal, ale nie jako dobro narodowe, tylko jako prywatna własność Zaleskiego i Polkowskiego, żeby komunistyczne władze nie mogły położyć na tym łap, twierdząc, że one są właścicielami skarbu. Nie, teraz do wydania depozytu wymagane były podpisy obu opiekunów na odpowiednich dokumentach, a pozostałe rzeczy, no duże rzeczy, takie jak arrasy, zostały rozlokowane po klasztorach w okolicach Quebecu i Ottawy. Komunistyczne władze były wściekłe i bezsilne. W końcu jednak przyszedł rok 1956, a wraz z nim polityczna odwilż w naszym kraju. Do upadku komuny może jeszcze trochę brakowało, ale było odrobinę spokojniej, była przestrzeń na dialog, w tym na rozmowy o powrocie skarbu na Wawel. I o dziwo najciężej było przekonać do tej akcji kanadyjskiego premiera prowincji Quebec, który nienawidził komunistów całym sobą, ale niebawem, czy to z tej nienawiści, czy z bardziej skomplikowanych biologicznych przyczyn, dostał wylewu, umarł i można było dopinać szczegóły. Bardzo dużą rolę odegrał też w całym tym procesie kardynał Wyszyński. Czy Polacy byli oburzeni tym, mogłoby się wydawać nieoczywistym, jak mawia dziś młodzież, kolabo? Bo? Nie, z biegiem lat Polacy coraz bardziej chcieli, żeby skarb wrócił, oczywiście pod warunkiem, że trafi na Wawel, a nie gdzieś na Kreml, jednak Sowieci nie byli aż takimi deklami, zwłaszcza w momencie odwilży, żeby ryzykować tak śmiały manewr, kiedy skarb wrócił do Polski w dwóch dużych transzach, no to gołym okiem widać było, jak Polacy tęsknili. Na gdyńskim nabrzeżu czekały tłumy pilnowane przez służby. Pewnie też, ale tutaj bardziej nam chodzi jednak o strażaków, którzy mieli pilnować, żeby do transportu nie zbliżał się nikt ze szlugiem w paszczy, bo jeszcze tego by tylko brakowało, żeby po tych wszystkich przygodach skarb spłonął. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło, było za to sporo wzruszeń, między innymi wśród reprezentacji, czy też delegacji, to chyba lepsze tutaj słowo, kierowców autobusów warszawskich, którzy przecież pomagali w ewakuacji skarbu we wrześniu 1939. Odegrano hymn, a po przeładowaniu skarb ruszył do Warszawy. No co, warszawiacy też się chcieli skarbem nacieszyć, choć nie zobaczyli całego. W Muzeum Narodowym pokazano tylko arrasy, ale i tak 300 tysięcy osób się przewinęło przez wystawę. W końcu, pod koniec 1961 roku, skarb wrócił na Wawel, a kiedy tam odbywały się te główne uroczystości, to nasza orkiestra symfoniczna w Ottawie odegrała utwór, którego zazwyczaj nie prezentowała w swoim repertuarze. Drugi koncert fortepianowy Chopina, jeden z tych utworów, których rękopisów nasi kanadyjscy przyjaciele razem z naszymi opiekunami tak dzielnie bronili przed łapami PRL-u w najgorszym okresie komunizmu. Publiczność była oczarowana. Ewakuacja, która na tylu etapach mogła się zakończyć porażką, zakończyła się koniec końców happy endem, ale nie możemy tutaj stwierdzić, że to była wyłącznie kwestia farta. Nic z tych rzeczy. To był ogromny wysiłek opiekunów naszego skarbu, administracji na różnych szczeblach, która pomagała ogarniać transport od furmanek po statki. Wreszcie sojusznicza pomoc zaprzyjaźnionych państw. To jest naprawdę wspaniała sytuacja, na którą mogą liczyć państwa gorzej z jednostkami. Cóż więc tacy zwykli ludzie jak my mogą zrobić, żeby zabezpieczyć swoje oszczędności? Umieścić je w godnym zaufania banku to przede wszystkim, ale to nie koniec, bo dobrze by było, gdyby nasze oszczędności nie tylko tam leżały i w sumie traciły na wartości przez wzgląd na inflację, ale zarabiały możliwie jak najwięcej i właśnie taką ofertę nadal najlepszą na rynku ma Trade Republic. 6%. Pytacie, czy to dobrze? Przy strzelaniu w falaucie niedobrze. W browarku średnio. W rocznym oprocentowaniu konta bardzo dobrze wręcz, zarąbiście, a to tylko początek benefitów, jakie daje konto w Trade Republic, któremu to bankowi zaufały już miliony ludzi. I nie ma się co dziwić, dostęp do pieniędzy kiedy chcemy, odsetki naliczane codziennie i wypłacane co miesiąc, brak prowizji przy wypłatach z bankomatów na całym świecie, jeśli wypłacamy powyżej 200 i zero kosztów za przewalutowanie i jeszcze do tego możliwości inwestowania dzięki dostępnym narzędziom, przy czym z tym to zawsze pamiętajcie, ostrożnie, inwestować trzeba z głową. Konto możecie założyć w mniej niż 5 minut, skanując kod QR z ekranu. Szczegóły znajdziecie w opisie, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był Trade Republic.